i Słuchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało spełnić się słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: wstań, weź swoje dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce swojego ojca Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało wypełnić się słowo proroków: nazwany będzie Nazarejczykiem.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Zwykle kazania mówię o 19, ale bardzo się cieszę, że mogę w takie święto świętej rodziny być na mszy, gdzie jest więcej rodzin. Bardzo się cieszę z tego. I powiem, że jako duszpasterz akademicki towarzyszę w jakiś sposób rodzinom w takim bardzo trudnym dla wielu ludzi, dla wielu rodzin momencie. Towarzyszę rodzinom i mam kontakt z rodzinami w czasie, kiedy ich dzieci, które są studentami, w jakiś sposób oddzielają się, usamodzielniają się. To jest bardzo ważny i często bardzo krytyczny moment w życiu wielu rodzin. Obserwuję sobie nie tylko tych studentów, którzy do mnie przychodzą, ale bardzo często mam kontakt z ich rodzicami i to jest chyba taka moja ważna baza doświadczenia w moim myśleniu o rodzinie i w myśleniu o tym, jak właściwie w chrześcijaństwie powinno być z rodziną. I największy, różne widziałem w życiu rzeczy, które ja osobiście odbieram jako cuda, jako interwencję Pana Boga w naszym życiu, w naszym świecie. Trzy przypadki uzdrowień fizycznych, takich, że ja głęboko wierzę, że rzeczywiście, oczywiście to nie było widać, nie wiem, skalpela z nieba zstępującego i tam robiącego operację, ale trzy beznadziejne przypadki, gdzie bardzo nagle w sumie coś się zmieniło i wierzę, że to było rzeczywiście uzdrowienie fizyczne. Ale największe cuda, z jakimi mam do czynienia, najbardziej mnie poruszające i momenty, kiedy najbardziej mam świadomość, że Pan Bóg wmieszał się w ludzkie sprawy, to są uzdrowienia, które zachodzą w rodzinach. Bardzo konkretne historie. Historia rodziny Piotra, który już się rozwiódł, a mimo wszystko wrócił i dwa razy brał ślub z tą samą kobietą. Historia Krzysia, który się pojednał ze swoim tatą po bardzo, bardzo trudnej historii życia. Historie dzieci, które jednają się ze swoimi rodzicami, małżeństw, które wracają do siebie po separacji lub dochodzą do pokoju po jakichś bardzo trudnych sytuacjach. Dla mnie to są większe cuda, niż takie odbieram, niż te cuda związane z fizycznymi uzdrowieniami. I widzę wokół siebie bardzo wiele zwycięstw rodzin. Widzę, jak ludzie, którzy nie wierzą w to, że w ich rodzinie może się coś naprawić, mimo wszystko zaczynają działać zgodnie z wolą Bożą, jakby tak jak święty Paweł Apostoł pisze, nadzieja wbrew nadziei. Nie chce się wierzyć, że tu się może coś zmienić, ale ja wierzę i spróbuję działać tak, jak Pan Bóg by chciał, żebym działał. To są wielkie i ważne sprawy, które się dzieją. Gdyby mama mogła się zajmować tym tu małym dzieckiem, bo jak dziecko mi mówi, to ja się strasznie mieszam na kazaniu. i mówię potem 45 minut. Wszyscy chcą wychodzić. Dziękuję. Wartość, widzę zwycięstwa rodzin i widzę przez to też wartość rodziny ogromną. Wartość rodziny, wydaje mi się, polega na tym, że to właśnie w rodzinie, znajdując oparcie w swoich bliskich, człowiek nabiera takiej pewności, kim jest i czego chce. Nabiera swojego poczucia tożsamości. Żebyśmy mieli swoje poczucie tożsamości i głęboko wiedzieli, czego pragniemy. Nie tylko, że jesteśmy głodni, że nam się Marysia podoba i że nie chce nam się uczyć, tylko żebyśmy gdzieś głęboko czuli, czego pragniemy w życiu, czemu chcemy służyć. Bardzo nam jest potrzebne oparcie w rodzinie. Wszędzie tam, gdzie mam do czynienia, to się teraz mówi w socjologii, rodziny patchworkowe, czyli takie rodziny, gdzie tam partnerka brata przyszła ze swoim dzieckiem, potem wzięli rozwód, w sumie to brat odszedł, ta partnerka została, jeszcze gdzieś dziecko adoptowali, bo kolega się znalazł, nie? Takie łączone rodziny, gdzie ciągle coś się jakby zmienia. Gdzie jest dużo rozwodów, dużo zejść, w sumie wszyscy się lubimy, wszyscy się tolerujemy, no ale na siłę nie ma się co trzymać. W tych rodzinach, kiedy widzę ludzi pochodzących z takich właśnie rodzin, gdzie nie ma stałości, widzę, jak bardzo, jak trudno tym ludziom jest spojrzeć we własne serce i znaleźć takie pragnienia, takie poczucie sensu życia, które prowadzi ich przez życie. Owszem, jest dużo zachcianek, jest czasem dużo poglądów, które się bardzo, bardzo odważnie wyraża, tak jak to by była jakaś ostateczna prawda, ale taka stałość i pokój jest charakterystyczna najbardziej dla ludzi, którzy mieli oparcie w dobrej rodzinie. To jest, wydaje mi się, coś takiego bardzo, bardzo ważnego dla człowieka, co w moich oczach przynajmniej przesądza o tym, że rodzina jest bardzo ważna i tego się nie znajdzie w rodzinach właśnie takich z wymiennymi członkami, tego się nie znajdzie we wspólnotach, organizacjach, paczkach znajomych i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które nie są rodziną, tam czasem jest bardzo intensywne poczucie wspólnoty, że jesteśmy razem, że się lubimy, że się interesujemy, że się trzymamy, ale one nie wytrzymują takiej próby czasu. Najbardziej intensywne więzi, nie wiem, po kilkunastu latach możemy je sobie powspominać, a rodzina cały czas jest, ona daje to poczucie. I dlatego Pan Jezus zdecydował się nie jak bohater jakichś filmów wziąć się znikąd, gdzie nikt nie zna jego rodziny. Przychodzi z pustyni jakiś taki Superman, który uzdrawia i wszystko wie, tylko zdecydował się, że on jako dziecko, które nie będzie umiało chodzić, nie będzie umiało mówić, będzie kształtowane, on potrzebuje rodziny po to, żeby rzeczywiście być zdrowym w pełni człowiekiem. To jest bardzo ważne dla nas wskazanie, że sam Bóg zdecydował, że on jako człowiek zdrowo się może rozwinąć tak, żeby podjąć swoją misję właśnie w rodzinie. Taki oczywiście jest pewien ideał rodziny. Taki jest pewien archetyp, wyobrażenie czy marzenie, myśl o tym, jak powinno być. Każdy z nas gdzieś w głowie ma to zapisane. Niezależnie od tego, że nasze doświadczenia w rodzinach są bardzo różne, od bardzo pięknych i dobrych po bardzo tragiczne i trudne, każdy z nas ma gdzieś w głowie wyobrażenie zdrowej rodziny i marzenie o tym, co może dawać człowiekowi zdrowa rodzina. Tutaj trzeba powiedzieć, że oczywiście też utrzymanie rodziny nie jest najwyższą świętością. Rodzina nie jest Bogiem. I oczywiście, że są wyjątkowo sytuacje, kiedy trwanie rodziny razem jest niedopuszczalne. Są sytuacje głębokiej patologii, przemocy, jakiejś wielkiej dysfunkcji, kiedy ze względu na dobro rodziny musimy powiedzieć mamie, zabieraj dzieci i uciekaj stamtąd, ze względu na ich dobro, bezpieczeństwo, zdrowie, życie. Są sytuacje, kiedy musimy powiedzieć tacie, nie możesz tego tolerować. Nie chodzi o to, żeby od razu brać rozwód i uznawać, że to na wieki wieków, amen, koniec, ale musisz w takim wypadku wyprowadzić się. Są tego typu wyjątkowe sytuacje. Więc mamy z jednej strony taki ideał dobra. Taka rodzina powinna być. Do tego chcielibyśmy dążyć. Z drugiej strony, na drugim biegunie, mamy sytuację, kiedy jakby trwanie razem rodziny w danym czasie przynajmniej jest niedopuszczalne. I gdzieś pomiędzy tymi dwoma biegunami znajduje się każda ludzka rodzina. Każda ludzka rodzina, która normalnie musi walczyć. Nie jest na zawsze pozostawiona w jakiejś idealnej, dobrej sytuacji sielanki. Staje wobec pewnych zagrożeń. Musi walczyć o to, żeby być dobrą rodziną i musi brać pod uwagę, że bez tej walki możliwe jest, że wpadnie w sytuację, kiedy nie da się razem trwać. I tutaj, mówiąc o tym, warto wskazać na takie dwa niebezpieczeństwa grożące rodzinie. Pierwsze to jest niedocenienie świętości rodziny i zwolnienie się z walki o rodzinę, a drugie to jest nadużycie świętości rodziny i wymaganie wszystkich rzeczy, których nie powinniśmy wymagać od innego człowieka w imię poświęcenia się dla rodziny. Pierwsza pokusa, zwolnienie z walki o rodzinę, jest to pokusa bardziej niż ta druga rozszerzona w naszym społeczeństwie. To jest takie, wiecie, poczucie, że w sumie jednak rozwód jest możliwy. To jest też przeniesienie odpowiedzialności mojej względem rodziny na inne jakieś instytucje, na przykład na szkołę. Niech szkoła wychowuje moje dziecko, ja mam tak dużo pracy, że nie mam czasu spędzać, nie mam czasu, żeby być z dziećmi, być z rodziną. Niech ubezpieczenie zadba o przyszłość mojej rodziny, niech ubezpieczenie zabezpieczy moją rodzinę. To są, bo ja mam w tej chwili na tyle duże wydatki, że naprawdę no, nic się z tym nie da zrobić, żeby odkładać, żeby w jakiś sposób zabezpieczać. Jeżeli wyjadę, jeżeli zostawię, to też jakoś tam ubezpieczenie pomoże. To jest zwolnienie się z walki i takie przyznanie w moim sercu, że ja już nie mam siły, już nie ma sensu. To jest też takie przekonanie, że żeby być sobą, że najważniejsze to jest być sobą. I wtedy, jeżeli mam być sobą, to mam prawo dowolnie manifestować moje uczucia. Mam prawo do tego, żeby przeklinać, żeby zostawiać moją rodzinę, urywać się nie wiadomo gdzie, żeby nie dbać o tą rodzinę. To jest zwolnienie z walki o rodzinę. I nie mówię tutaj, myślę, że to rozumiecie, ja nie mówię o skrajnych przypadkach. Ja mówię, że ta pokusa zwolnienia z walki o rodzinę, żeby już dać sobie spokój z tym dbaniem o rodzinę, grozi każdemu z nas. To jest pokusa, która dotyczy każdego z nas, żeby nie dbać o pojednanie, żeby pozwolić, żeby gdzieś tam się sprawy niewyjaśnione rozchodziły po kościach. Druga pokusa, nadużywania świętości rodziny. Trzy przypadki takie sobie wypisałem. Po pierwsze, kiedy rodzice w imię właśnie świętości rodziny, to nie musi być powiedziane wprost. wymagają od dzieci szacunku, wykonywania pewnych powinności w taki sposób, że dzieci się czują ciągle przytłoczone obowiązkami. I chociaż są już dorosłe, znam dzieci, które mają po 50 lat i swoje rodziny, one ciągle w swoim sercu, jakby ich miłość do rodziców jest karłowata, bo w tych sercach jest więcej lęku przed wymaganiami rodziców. Bo ci rodzice cały czas w imię szacunku i powinności względem rodziców domagali się i mieli pretensje całe życie wobec tych dzieci. To jest takie nadużycie. Świętość świętością, a tak naprawdę ja wykorzystuję w pewien sposób moje dzieci. Drugi przykład to jest nadużywanie świętości rodziny ze względu na powinności współmałżonka. Mąż może domagać się niestworzonych rzeczy od żony, trwania wobec wszystkich jego słabości, nałogów, głupich zachowań, ponieważ ona jest jego żoną. Tu nie chodzi o to, że ta kobieta nie ma prawa, czy że ta kobieta musi odejść. Tu chodzi o to, że nie wolno mężowi żądać pewnych rzeczy od żony, kiedy on nie pracuje nad sobą, nad przemianą. Kiedy słyszeliśmy ten list do Kolosan, wymagamy żony, bądźcie posłuszne mężom, ale nie chcemy pamiętać, że mężowie, waszym obowiązkiem jest też kochać swoje żony. Trzecim, ostatnim takim przykładem, z którym coraz częściej się spotykamy, jest żądanie w imię świętości mojej rodziny, żeby ludzie starsi i schorowani zgadzali się na wszystko, co chcemy z nimi zrobić. Chcemy ich oddać do domu starców, chcemy ich przesiedlać w dowolnych kierunkach, bo dla mojej rodziny trudnością wielką byłoby dbanie o babci i dziadka. To są tylko takie przykłady nadużywania pojęcia dobra rodziny i wymagania od innych, nie od siebie, wielkich poświęceń na rzecz rodziny. I tak samo jak w tym pierwszym przykładzie, kiedy zwalniamy się z odpowiedzialności walki o rodzinę, tak samo w ten drugi przykład, kiedy żądamy od innych wielkich poświęceń dla dobra rodziny, to nie jest pokusa, która dotyczy nie wiadomo kogo, to jest pokusa, która dotyczy każdego z nas. To są pokusy, które pojawiają się w każdej rodzinie. Mimo tych niebezpieczeństw pamiętamy i nie może nam to zejść jakby z pierwszego planu. Wszystkie trudności, wszystkie problemy to jest tło. Pierwszy plan jest taki, że każda rodzina, moja, wasza, każda rodzina jest rodziną, która może promieniować ciepłem i miłością. Nawet naznaczona dotychczas najtrudniejszymi historiami może stawać się, i to jest cud, który wielokrotnie widziałem, może stawać się właśnie ogniskiem, dającym ciepło i miłość, wzmacniającym każdego człowieka. Niech w dzisiejszym dniu właśnie to spojrzenie, kontemplacja świętej rodziny przywróci nam marzenie i głębokie pragnienie o to, żeby nasze rodziny były całkowicie właśnie tymi rodzinami wedle woli Bożej. Amen.